Witam, panie ministrze, i gratulacje.
Dziękuję bardzo, witam państwa.
Jaki jest pomysł na edukację? Bo utrzymywanie tego stanu, jaki jest do tej pory, przy licznych uwagach ekspertów, rodziców, uczniów, samych nauczycieli, chyba się nie da przetrwać.
Po pierwsze, trzeba kontynuować to, co już zaczęła moja poprzedniczka, czyli kontynuować tę reformę strukturalną i programową, która od września wkroczyła do szkół średnich. Ewentualnie przyglądać się temu, co już się wydarzyło w szkołach podstawowych. Mam tu na myśli podstawy programowe. Jeżeli będą jakieś poważne sygnały, ale konkretne, dotyczące poszczególnych przedmiotów, poszczególnych zapisów, wtedy możemy rozmawiać o jakiejś korekcie, natomiast na pewno nie o całkowitej zmianie. Szkoła też potrzebuje pewnej stabilizacji, nie może być więc tak, że jeszcze jedna reforma nie została zakończona i ktoś będzie zaczynał kolejną, zupełnie nową. Przynajmniej w tej dziedzinie, która się dokonała, czyli strukturalnej i programowej, tutaj moim zdaniem zmian już być nie powinno, trzeba kontynuować to, co już wprowadzono, czy jest w trakcie wprowadzania. Natomiast czym innym jest ta inna sfera dotycząca pragmatyki zawodowej nauczycieli, awansu zawodowego, systemu oceniania, którego dzisiaj w praktyce nie ma, systemu wynagradzania, czy w ogóle systemu finansowania oświaty. To są akurat te fragmenty polityki edukacyjnej, która nie została zmieniona. Co prawda pani minister Zalewska próbowała to robić w drugiej części kadencji, między innymi zmieniła nieco system awansu zawodowego, wydłużyła go, wprowadziła taką przymusową ocenę, ale ostatecznie pod wpływem protestów i nacisków związków zawodowych wycofano się z tego, ale do rozmowy na ten temat moim zdaniem trzeba wrócić. Sami nauczyciele, sami związkowcy, rodzice zwracają, że obecny awans zawodowy ma charakter mocno biurokratyczny, bardziej promuje tak naprawdę czas pracy, a nie to, co rzeczywiście nauczyciel robi na lekcjach, jaka jest jakość jego pracy. I to trzeba zmienić. Choćby rozmowy przy okrągłych stołach, zarówno tym ogólnopolskim, jak i wojewódzkich, pokazały, że środowisko szkolne oczekuje takiego systemu wynagradzania, który będzie premiował najlepszych nauczycieli, tych, którzy wkładają więcej wysiłku, a nie wprowadzania takiej urawniłowki, że każdy bez względu na to, co robi, dostaje tę samą kwotę. I nad tym trzeba
poważnie... W momencie, kiedy odpowiedni staż nabędzie.
Tak. No, rozumiemy, że młody nauczyciel, który rozpoczyna dopiero pracę, on tak naprawdę uczy się w praktyce tego zawodu. Potrzebuje więc kilku lat, aby nabyć pełni umiejętności. I czy to będzie dotychczasowy system rozbity na nauczyciela stażowego i kontraktowego, czy jakoś inaczej potraktowany, to on powinien funkcjonować, być może kończyć się jakimś egzaminem, po którym ten nauczyciel pokazałby swoje praktyczne umiejętności, także trochę wiedzy teoretycznej, bo ją także musi posiadać. I wtedy, uzyskując mianowanie, mógłby już dalej pracować jako pełnoprawny nauczyciel, traktowany także finansowo znacznie lepiej, mogący w jakiś tam sposób kontynuować swoją karierę zawodową. Ale to trzeba wypracować jakiś schemat działania. Za kilka miesięcy myślę, że będziemy mogli jakieś wstępne propozycje przedstawiać i wtedy o nich rozmawiać, no bo trzeba rozmawiać, bo narzucanie tylko i wyłącznie jednego słusznego rozwiązania chyba nie jest dobrym pomysłem, ale no trzeba będzie przestawić i być otwartym na różne warianty, no ale nie może być to też tak, że związkowcy powiedzą, nie, my nie chcemy o tym rozmawiać i temat się rozmyje i w ogóle nic nie będziemy robili. Ale tak jak mówię, na to potrzebujemy co najmniej kilka miesięcy, myślę, że dopiero druga połowa przyszłego roku to będzie ten moment, kiedy jakieś poważniejsze zmiany będziemy proponowali.
Czy premier, zwracając się do pana o objęcie teki ministra edukacji narodowej, miał jakieś pomysły, sugestie?
No właśnie, między innymi o tej kwestii, o której przed chwilą mówiłem, rozmawialiśmy. Pan premier ma tu też swoje przemyślenia, ale na razie one są bardzo luźne, także na pewno czeka nas jeszcze rozmowa na ten temat. Ogólnie pan premier z tego powodu, że sam pracował w prywatnym sektorze i tam ten element promocyjny za dobrą pracę jest szczególnie istotny, także na to dużą uwagę zwraca.
Pan wojewoda ma zamiar podjąć decyzję w sprawie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Łupaszki.
Częściowo już chyba nawet podjął, bo z tego co słyszałem kilka dni temu podjął już decyzję mówiącą o zawieszeniu tej uchwały, co więc wstrzymuje jej wykonanie. Przymierza się chyba do rozstrzygnięcia nadzorczego, który by ewentualnie zatrzymywało tę uchwałę i uważam, że słusznie, bo ta uchwała jest skandaliczna. Ona jest wbrew temu, co dzieje się w naszym państwie od przynajmniej 20 czy 30 lat. Czyli od momentu, kiedy zaczęliśmy odchodzić od komunizmu, kiedy strącaliśmy komunistycznych bohaterów, komunistyczne idee i przywracaliśmy godne miejsce dla bohaterów zapomnianych bądź wyklinanych. Do nich szczególnie należeli żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, czyli żołnierze podziemia antykomunistycznego, którzy nie dość, że byli prześladowani, torturowani i mordowani przez komunistów, to potem mieli być jeszcze skazani na zapomnienie. Albo całkowicie miano o nich zapomnieć, wymazać ich z pamięci Polaków. Stąd między innymi wielu z nich pogrzebano w miejscach, których do dzisiaj nie wiemy. Bardzo często w niegodny sposób, nie zawsze nawet na cmentarzach. Specjalnie nawet w takich miejscach, które miały jeszcze dodatkowo zbezcześcić szczątki doczesne. Prześladowano rodziny, a jeżeli w ogóle o nich wspominano, to tylko i wyłącznie przedstawiano ich jako bandytów, opierając się między innymi o wyroki komunistycznych sądów. I dziś powinniśmy przywracać pamięć tych bohaterów. Ja przypomnę, że sam proponowałem ustanowienie takiej alei wraz z grupą osób, bohaterów niezłomnych, tych, którzy nie poddali się między innymi władzy komunistycznej. Niestety pan prezydent Truskolaski wraz ze swoimi współpracownikami wstrzymał budowę tej alei, chociaż były już przyznane pieniądze, został rozstrzygnięty konkurs i wśród tych niezłomnych, którzy mieli być tam upamiętnieni, był między innymi major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszko. Ale także inni bohaterowie, choćby pułkownik Kukliński czy pani Anna Walentynowicz, ci wszyscy bohaterowie nie znajdują uznania w oczach pana prezydenta i on wbrew decyzjom poprzedniej rady wstrzymał proces inwestycyjny, tak jak mówię, chociaż wszystko już było rozstrzygnięte. Dalszą częścią takich działań propagandowych, które przywracają niestety komunistyczną narrację i komunistyczne kłamstwa, była ta uchwała Rady Miejskiej, w której radni Platformy, w tym radni prawosławni, uznali, że Łupaszka był po prostu bandytą, bo to trudno inaczej nazwać. Takie padały argumenty podczas dyskusji na sesji Rady Miejskiej. Według mnie jest to po prostu nieprzyzwoite. Ci ludzie, którzy w ten sposób potraktowali majora, po prostu powielali schematy komunistycznej propagandy, łącznie z tym, że twierdzili na przykład, że II Rzeczpospolita nie pozwalała kształcić się synom chłopskim, że dopiero PRL pozwolił na kształcenie, co jest absolutną nieprawdą i powielanie tego typu kłamstw niestety jest obecne wśród jakiejś części naszych mieszkańców. Widzę, że część mediów, część środowisk politycznych, zwłaszcza tych lewicowych, z takim sentymentem patrzy na dzieje PRL-u. Dziwię się części polityków związanych z Platformą Obywatelską, bo niektórzy z nich byli przecież choćby działaczami opozycji antykomunistycznej, łącznie z szefem PO w regionie. Stąd dziwię się, że ci politycy ulegają tej komunistycznej propagandzie. Być może jest to po prostu cyniczne zachowanie tylko i wyłącznie po to, aby zyskać sympatię części wyborców, którzy tkwią jeszcze w tym przekonaniu rodem z PRL-u i w ten sposób chcą ich utrzymać przy swojej formacji politycznej. Ale nie ma to nic wspólnego z działaniem na rzecz dobra Polski, dobra regionu i powinno być powszechnie potępione. I mam nadzieję, że wojewoda zaskarży tę uchwałę i nie dopuści do tego, aby została ona wcielona w życie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.